Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Bruksela chce opodatkować paliwo lotnicze już od 2023 roku. Tymczasem Komisja Europejska nie ukrywa, że wpłynie to zdecydowanie na wzrost cen biletów lotniczych. Opodatkowanie paliwa lotniczego ma zmniejszyć popyt na latanie. Skutkiem ma być niższa emisja CO2. To jeden z aktów legislacyjnych zapisanych w programie Fit for 55, który zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 roku. Analitycy obliczyli, że wskutek tych zmian tanie bilety mogą podrożeć nawet 2-3-krotnie. Tymczasem banki sięgają do kieszeni Polaków i wciąż rosną opłaty, a także prowizje za prowadzenie konta czy wypłatę gotówki. Widzimy też znikome oprocentowanie lokat i rachunków bankowych. Sektor bankowy w Polsce znalazł się pod kreską po raz pierwszy od 1993 roku. Czy mamy do czynienia już z końcem darmowej lub taniej bankowości? O tym wszystkim porozmawiamy w dzisiejszej audycji Ludzie i Pieniądze. Tomasz Klinger, witam Państwa. A dziś moimi gośćmi są w studiu Radia Gdańsk profesor Dariusz Tłoczyński, kierownik Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego. Witam serdecznie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
A w Warszawie jest z nami Krzysztof Zdanowski, ekonomista, partner zarządzający Lion Business Consulting. Witam serdecznie również.
Witam słuchaczy Radia Gdańsk, pana redaktora.
Dzień dobry. Zaczynamy od pomysłów związanych z opodatkowaniem paliwa lotniczego. Wiemy, że branża przez pandemię poniosła wielomiliardowe straty. Teraz europejscy operatorzy stoją przed kolejnym wyzwaniem, albo ograniczenia lotów, albo podwyższania cen biletów lotniczych. Panie profesorze, cóż te przepisy zmienią dla klientów i właścicieli flot?
Szanowni państwo, sytuacja nie jest ciekawa. Z jednej strony mamy do czynienia z pandemią, która bardzo duży sposób zmniejszyła popyt na usługi transportu lotniczego. Latamy mniej, chcielibyśmy latać więcej, natomiast z jednej strony obawa, z drugiej strony także pewne restrykcje powodują to, że mniej latamy. Wprowadzenie nowych technologii, chociażby usługi wideokonferencje, spotkania, które możemy zrealizować za pomocą Teamsa czy innych platform cyfrowych, powodują to, że nastąpiło zmniejszenie popytu na usługi transportu lotniczego. Ale z drugiej strony pewna świadomość związana z zarządzaniem środowiskiem. Pewien wprowadzenie pewnej polityki zrównoważonego rozwoju transportu, która ma miejsce nie tylko do gałęzi transportu lotniczego, ale także do innych pozostałych gałęzi. I tutaj mówimy w tym kontekście właśnie na temat wprowadzenia pewnych zasad, które by regulowały po to, żeby transport lotniczy był bardziej ekologiczny. Oczywiście nigdy on nie będzie pełni ekologiczny, który nie będzie wytwarzał zero zanieczyszczeń. Natomiast chodzi o pewną redukcję. Redukcję zanieczyszczeń, która jest powodowana przez dwutlenek węgla w wyniku działalności usług transportu lotniczego. I stąd też pewne obawy pana redaktora, państwa, także i moje, co będzie za kilka lat, kiedy ten podatek faktycznie zostanie wprowadzony, jaka będzie stopa tego podatku i jak to wpłynie na ceny biletów. Oczywiście zgodzę się z tym, z analitykami, że ceny biletów lotniczych na pewno wzrosną. Natomiast o ile, dzisiaj jest to ciężko dywagować o ile.
Mówi się, że średnio lot z Londynu do Rzymu zdrożeje o 55 euro. Tymczasem Bruksela mówi o tym, że zwolnione z podatku mają być zrównoważone paliwa. Dziś ich udział niestety w światowym lotnictwie jest marginalny. Jaki będzie koszt ich wytwarzania?
Dzisiejszy koszt jest znacznie przewyższa koszt produkcji tradycyjnego paliwa lotniczego, ale proszę nie zapominać, że to też przystosowanie samolotów do zrównoważonego paliwa lotniczego. Boeing ocenia, że do 2050 roku jest w stanie dostosować swoje maszyny właśnie do tego zrównoważonego paliwa lotniczego. Ale już dzisiaj, nawet przed pandemią, są próby wprowadzenia tego paliwa lotniczego. Mamy współpracę na rynku europejskim pomiędzy koncernami paliwowymi a przewoźnikami lotniczymi. Przykład chociażby Lufthansa, przykład Finnaira, przykład także KLM-u, który często te gigantyczni przewoźnicy współpracują przy wytwarzaniu paliwa lotniczego. Także LOT już podjął pewną współpracę z PKN Orlen.
Panie profesorze, czy to wszystko w skali globalnej wymaga pewnych działań skoordynowanych, regulacji, tak żebyśmy nie mieli do czynienia z sytuacją taką, gdzie jedni przewoźnicy dostosowują się do proekologicznych norm, a pozostali nie? Jak to zrobić? Czy to będzie możliwe?
Oczywiście będzie to możliwe. Trzeba wprowadzić pewne regulacje nie na poziomie krajowym, tylko na poziomie ogólnoeuropejskim, a ba nawet można powiedzieć ogólnoświatowym. I tutaj no, ja widzę dużą rolę dla IATA, czyli Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego, która poprzez zarządzania, poprzez wprowadzenie pewnych regulacji dla transportu lotniczego, dla światowego transportu lotniczego, jest w stanie doprowadzić do, czy wymusić pewne zmniejszenie wykorzystania tradycyjnego paliwa lotniczego kosztem wprowadzenia zrównoważonego paliwa lotniczego. Bo zwróćmy uwagę jeszcze, że gdzie jest najwięcej wytwarzanego tego dwutlenku węgla. Jeżeli porównuje się pewne statystyki, ile jest lotów na terenie Wielkiej Brytanii, ile z tego korzystają Brytyjczycy, ile jest lotów we Francji, ile z tego korzystają Francuzi, to okazuje się, że ten procent, ten współczynnik przelotów pasażerów z Francji w lotach francuskich nie jest wcale aż taki wysoki. Czyli mówimy tutaj przede wszystkim także o lotach tranzytowych, gdzie także mamy to oddziaływanie z dwutlenku węgla.
Panie profesorze, jaka alternatywa dla tych krótkich przelotów tutaj Bruksela wskazuje pociągi między innymi?
Tak, proszę państwa, ale to też jest, pamiętajmy o tym, że jest rachunek ekonomiczny. Trzeba zwrócić uwagę, czy mi się bardziej opłaca jechać z Gdańska do Warszawy pociągiem, czy jechać samolotem. Jeżeli ja policzę cały koszt, ale także koszt liczony w czasie, bo dojazd na lotnisko, boarding, oczekiwanie, przelot, wyjście na lotnisku w Warszawie, dojazd do centrum, no to tak de facto zajmuje mi to 3 godziny. A w 3 godziny ja także mogę dojechać pendolino. I dzisiaj mamy już w Europie przykłady takich tras, gdzie transport lotniczy nie istnieje. Został wyparty właśnie przez transport kolejowy. Przykładem jest chociażby połączenie Mediolan-Rzym czy połączenie Paryż-Marsylia.
Panie profesorze, czy podwyżka biletów lotniczych dla statystycznego konsumenta będzie oznaczała, że niestety nie będą z tych przelotów tutaj klienci korzystali? Czy to też ograniczy branżę lotniczą w tym sektorze?
Oczywiście zawsze jest pewne ryzyko, że każde wprowadzenie pewnych regulacji może wpłynąć na zmniejszenie popytu, natomiast rynek jest nieobliczalny, tak? Dzisiaj nie jesteśmy jednoznacznie przewidzieć, jaka będzie sytuacja chociażby po pandemii, jak będą reagować przewoźnicy pasażerscy. Proszę nie zapominać także, że oprócz przewozów pasażerskich mamy loty cargo, mamy loty biznesowe, general aviation, a tutaj w przypadku, co ja się nie do końca zgodzę ze stwierdzeniem Unii Europejskiej, z Komisji Europejskiej, że ten podatek ma tylko dotyczyć przewozów pasażerskich, natomiast nie ma dotyczyć lotów biznesowych i lotów cargo. To troszeczkę jest takie dyskryminowanie przewozów pasażerskich. Jeżeli wprowadzamy podatek, należałoby wprowadzić ten podatek także na przewozy cargo i na przewozy biznesowe. Oczywiście to się będzie wiązało z podwyższeniem cen, tak, za przewożone towary.
Czyli jednym słowem zapłacimy my wszyscy.
My zapłacimy jako pasażerowie w postaci chociażby biletów. Te ceny, nie wierzmy już w takie slogany reklamowe przewoźników tanich, że możecie kupić państwo bilety za 10 euro. Realna cena biletu lotniczego na trasie Gdańsk-Londyn powinna wynosić gdzieś w granicach 200 zł. Oczywiście. Są pewne zarządzanie pewną polityką cenową, tak? Jedni kupują taniej, drudzy kupują po znacznie wyższej cenie. I to jest niestety też pewien też mechanizm, tak, który się nazywa revenue management, czyli pewna elastyczność w wprowadzaniu zasad polityki cenowej. Oczywiście, rynek swoje zweryfikuje.
Panie profesorze, projekt Fit for 55 jest na etapie analiz. To jest tylko projekt. Czy tam jeszcze sporo może się zmienić w tym zakresie?
Oczywiście, dopuszcza się pewne negocjacje i do momentu wprowadzenia postanowienia Komisji Europejskiej zawsze jest możliwość negocjacji, wpływania na pewne postulaty. I tutaj ja widzę dużą rolę międzynarodowych organizacji transportu lotniczego, tak? Czyli w szczególności IATA.
Teraz przechodzimy do kwestii związanych z bankowością. W 2020 roku zmianę opłat i prowizji wprowadziło aż 8 banków w Polsce. W bieżącym roku byliśmy świadkami kolejnych podwyżek opłat i prowizji od podstawowych produktów bankowych. Tutaj pytanie do mojego drugiego gościa. Co dzieje się z naszymi bankami? Wciąż znikają oferty promocyjne na prowadzenie darmowych kont. Proszę powiedzieć, czego możemy spodziewać się w najbliższym czasie?
Proszę Państwa, banki przede wszystkim dostosowują się do sytuacji, jaką mamy w polskiej gospodarce. I mam tu na myśli bardzo preferencyjne oprocentowanie stóp procentowych przez Bank Centralny, Europejski Bank Centralny, który, jak wiemy, od ponad roku z powodu pandemii zbliżyły się do poziomów zero, a depozyty w Europejskim Banku Centralnym w euro dla banków innych krajów wynoszą minus 0,5%. Co to oznacza? Inflacja, o której nieustannie słyszymy, którą każdy z nas codziennie doświadcza w codziennym życiu, codziennych zakupach, która według Generalnego Urzędu Statystycznego wynosi w Polsce w tej chwili 3,6%, a według bardzo wielu ośrodków eksperckich prawie ponad 6%. Paliwa podrożały nam o 15%, śmieci ponad 30%, energia 10%. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że banki muszą natychmiast również reagować ze oprocentowaniem depozytów, jak i oprocentowaniem kredytów. Wiadomo, kredytobiorcy ucieszą się z niskich stóp procentowych kredytów, ale wszyscy my, Polacy, martwimy się z powodu tego, iż pieniądze trzymane w bankach realnie w każdym miesiącu tracą. Dla banków jest to nic innego jak rachunek ekonomiczny, biznesowy. Skoro nie można zarabiać na tradycyjnej, klasycznej bankowości, o której uczyliśmy się i którą znamy przez poprzednie dekady, a więc bank pożycza od nas pieniądze w formie depozytu i udziela nam kredytów i firmom, i gospodarce na wyższy procent, czyli klasyczna bankowość, której wszyscy uczyliśmy się na różnym poziomie edukacji. Dzisiaj zwróćmy uwagę, że oglądając ofertę banków, czy to w postaci reklam, czy broszur reklamowych, czy w mediach społecznościowych, banki proponują nam szereg różnych usług, które do tej pory wydawały nam się kompletnie nieadekwatne do katalogu produktów bankowych. Myślę tutaj o różnego rodzaju ubezpieczeniach, o różnego rodzaju usługach dodatkowych, jak chociażby księgowość dla mikrofirm i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co to oznacza? Oznacza to, że banki w bardzo intensywny sposób od kilku ostatnich lat, a w szczególności w ostatnich dwóch latach, a zwłaszcza w wyniku presji covidowej, zaczęły szukać tak zwanych dochodów pozaodsetkowych, dochodów polegających na pobieraniu od nas opłat i różnego rodzaju prowizji za różne inne usługi, z jakich korzystamy. Od paru lat przyzwyczailiśmy się już i już nie bulwersuje nas fakt, że wypłacenie pieniędzy z tak zwanych bankomatów oznacza również pobraną prowizję. Dekadę temu nikt z nas by nie pomyślał, że wyjmowanie pieniędzy przy pomocy tak zwanej karty oznacza, że ze 100 zł wypłaconych znika nam z rachunku, dajmy na to, 105 zł. Dzisiaj każdy traktuje to jako normę.
Właśnie, czy zmiana opłat i prowizji wprowadzona przez banki to już tendencja, czy inni ukrywają te opłaty w pozostałych usługach? Krzysztof Zdanowski.
Oczywiście reklamy nas i banki starają się o nas jako klientów, zachęcając nas iluzorycznym 0% i zero opłat, tylko należy zawsze wczytywać się w tak zwane małe druczki i wszystkie warunki dodatkowe. Te warunki dodatkowe to obligo minimalnego zasilania rachunku co miesiąc, minimalna ilość płatności bezgotówkowych, minimalna ilość aktywności na naszym rachunku bankowym, ale również maksymalna ilość. Czyli nie jest to też tak, jeżeli dobrze poczytamy tabelę opłat i prowizji, że możemy robić nieskończoną ilość przelewów, blokad środków na krótki okres, czy też innych operacji bankowych, bo to również jest limitowane. Zdumiewającą sytuacją dla Polaków jest bez wątpienia fakt, iż banki od półtorej roku zaczęły limitować wysokość depozytów bankowych. Dzisiaj oprocentowanie, które jest pokazywane w wyjątkowych sytuacjach na poziomie 2% w skali roku, jeżeli poczytamy regulamin, okazuje się, że dotyczy kwoty nie większej niż 10 tysięcy złotych.
Czy wobec tego ludzie, widząc, że nie mają tak naprawdę żadnych korzyści z trzymania gotówki, zaczną inwestować swoje pieniądze, czy po prostu przestaną też w niektórych przypadkach trzymać swoje aktywa na rachunkach bankowych? Czy możemy spodziewać się takiego scenariusza w najbliższym czasie?
Bardzo dziękuję za to pytanie, bo na nie czekałem. I tu mamy, bo to jest odpowiedź na to, co się dzieje naprawdę na rynku bankowym i naprawdę w polskiej ekonomii. W ostatnich 12 miesiącach, proszę Państwa, z banków wycofaliśmy 1/3 depozytów bankowych. 1/3 depozytów bankowych. Polacy w nagminny sposób zabierają swoje pieniądze z banków, przeznaczając je na konsumpcję. Głównymi beneficjentami tej sytuacji, o ironię losu, jest między innymi Ministerstwo Finansów, czyli rząd. Sprzedaż obligacji 3-miesięcznych rządowych wzrosła rok do roku o 50%. Polacy w pierwszym półroczu tego roku zainwestowali w 3-miesięczne obligacje rządowe oprocentowane na 0,5% w skali roku ponad 20 miliardów złotych. Dlaczego? Dlatego, że to 0,5% w skali całego roku i tak jest lepszą propozycją cenową niż w bardzo wielu bankach, a jednocześnie inwestując w obligacje możemy zacząć od kwoty 100 zł do nieskończoności. Ale spójrzmy na inne rzeczy. Polski Związek Firm Deweloperskich podał informacje za pierwsze półrocze i mamy kolejny rekord. 6 miliardów złotych w pierwszym kwartale bieżącego roku tylko w 7 miastach, tylko wśród deweloperów zrzeszonych w związku. Co to oznacza? 60% wzrost zakupów mieszkań za gotówkę bez udziału kredytów. Jeżeli dołożymy udział kredytów, a wszyscy eksperci podpisuje się pod tym, przewidujemy, iż dynamiczny przyrost akcji kredytowej na mieszkania nastąpi dopiero w najbliższych 2 kwartałach, to i tak za pierwszy kwartał mamy 75% wzrost sprzedaży na rynku deweloperskim. W dniu dzisiejszym możemy w prasie biznesowej znaleźć informację, iż największy polski sieć sprzedaży sprzętu gospodarstwa domowego zanotowała rekord historyczny w ubiegłym roku, osiągając przychody ze sprzedaży ponad 10 miliardów złotych. Jeśli spojrzymy na wyniki i sprzedaż firm wykończenia wnętrz i materiałów budowlanych, mamy podobną sytuację. Cóż to oznacza? No cóż, no niestety konsumujemy. Raz inflacja, to co powiedziałem na początku naszej rozmowy, dwa, dokonujemy wydawania naszych pieniędzy. Można się cieszyć, że bogacimy się jako Polacy, można się cieszyć, że jeździmy coraz nowszymi samochodami, tylko pamiętajmy, że z drugiej strony tego równania jest inflacja.
Wracając do sektora bankowego, chcę jeszcze zapytać, dlaczego bankowcy nie widzą tego, że klienci rezygnują z trzymania lokat, jednym słowem gotówki właśnie w ich zasobach? Dlaczego nie ma tutaj odpowiedniej oferty, skoro wskaźniki na to wskazują, że niestety wycofujemy swoje aktywa z banków?
Z bardzo prostego powodu. Tutaj zmiany należałoby zacząć od Rady Polityki Pieniężnej i Banku Centralnego, czyli Narodowego Banku Polskiego. W sytuacji, gdy stopa Narodowego Banku Polskiego to 0,1%, inflacja według GUS 3,6%, bankom dużo bardziej opłaca się pożyczać pieniądze w banku centralnym niż od swoich klientów. Natomiast jak słyszymy z ust prezesa Narodowego Banku Polskiego, jak i części przedstawicieli Rady Polityki Pieniężnej, nie jest planowane w najbliższych 12 miesiącach podniesienie stóp procentowych, a jest to jedyne podstawowe, fundamentalne, o czym każdy student ekonomii wie, narzędzie do powstrzymywania inflacji i wystudzania gospodarki.
I mamy temat wywołany kolejny do tablicy. Czy grozi nam japoński przykład ujemnych stóp procentowych? Proszę też krótko powiedzieć, na czym on polega.
Tak naprawdę my mamy dzisiaj ujemne stopy procentowe. Dlatego, że jeżeli przeciętna lokata bankowa w Polsce 12-miesięczna dzisiaj to jest 0,16% w skali roku, 0,16%. Proszę Państwa, 10 lat temu wkładając, czyli w 2011 roku, wkładając 10 tysięcy do banków, otrzymywaliśmy prawie 440 zł odsetek. Dzisiaj za tą samą kwotę otrzymujemy 13 zł. A inflację, powtórzę, według danych rządowych 3,6, według niezależnych ośrodków blisko 6, a nawet 6, powyżej 6%. De facto, cóż to oznacza? Wkładając nasze pieniądze do banku, na końcu równania mamy ich mniejszą siłę nabawczą. Nominalnie tyle samo, ale wskaźnik McDonalda zawsze będzie mniejszy.
Czy wobec tego ekonomiczne regulacje państwowe wprowadzą już na stałe elektroniczny obieg pieniądza? Oczywiście w dużej części mamy już z nim do czynienia, ale czy idziemy też w takim kierunku, że zniknie całkowicie gotówka z rynku?
To, panie redaktorze, jest kolejny aspekt w mojej ocenie właśnie wymuszany przez banki. Dlatego osobną kwestią jest ekonomia depozytów, odsetek, ekonomia banku i naszych własnych finansów. Natomiast gotówka jest najdroższym elementem biznesu bankowego. Najdroższym. Pamiętajcie państwo, że gotówkę trzeba wydrukować, trzeba ją przekonwojować do centrali, rozwieźć po bankomatach, zakupić bankomaty, serwisować bankomaty. Bankomaty również nie są zerowym kosztem utrzymania. Środki, jeżeli wracają i są w obiegu w formie tradycyjnej, wymagają centrów rozrachunkowych. Gotówka zawsze była najdroższym elementem biznesowym. Pieniądz elektroniczny jest uwolniony od wielu czynników kosztowych dla działalności bankowej, tej związanej z obrotem gospodarczym.
Zapewne do tematu bankowości, a także lotnictwa będziemy wracać w kolejnych edycjach audycji Ludzie i Pieniądze. Na dzisiaj to już wszystko. Powoli kończymy nasz program. Ja przypomnę, że moim Państwa gościem był profesor Dariusz Tłoczyński, kierownik Katedry Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego, a także Krzysztof Zdanowski, ekonomista, partner zarządzający Lion Business Consulting. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
A ja przypomnę, że audycję dzisiejszą zrealizowała nasza koleżanka Katarzyna Piekło. Dziękuję ślicznie i zapraszam na kolejne wydania audycji Ludzie i Pieniądze już w przyszłym tygodniu. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.